Я вспомню страх, есть
валюта. Pogotowie radiowe.
A nasze środowe, tak w środku tygodnia właśnie, spotkania radiowe w audycji Pogotowie Radiowe, drodzy Państwo, to przede wszystkim spotkania na temat edukacji medialnej, ale także walki z dezinformacją. Dziś między innymi poruszymy takie tematy jak kto korzysta na naszej niewiedzy, ale również o wartości bezwartościowych informacji, jakie znajdujemy w sieci. Dlaczego zjawisko fake news stało się tak bardzo popularne? Kto i w jakim celu wprowadza do obiegu właśnie te fałszywe informacje? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć ekspert ze Stowarzyszenia Demagog, Patryk Zakrzewski, a Stowarzyszenie Demagog jest pierwszą w Polsce organizacją, która edukuje, jak sprawdzać wypowiedzi w internecie i wskazuje te fałszywe informacje. Kontakt z naszą redakcją, jak zawsze, pogotowie@radiolublin.pl, a na program zaprasza kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Piotr Król ten program zrealizuje. Witamy i zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
A my powracamy do naszego głównego tematu audycji. Patryk Zakrzewski, ekspert i członek Stowarzyszenia Demagog o edukacji medialnej w szkole i nie tylko.
Edukacja medialna, walka z dezinformacją. Będziemy temat dezinformacji omawiać z trochę innej perspektywy. Podczas różnych warsztatów szkolimy Państwa. Państwo później tę wiedzę przekazujecie dalej, szkoląc swoich kolegów, koleżanki z kadry pedagogicznej, bądź przekazując tę wiedzę dalej uczniom. Natomiast, żeby w ogóle lekcja miała sens, była efektywna i sprawiła, że uczniowie rzeczywiście skorzystają z tego wszystkiego, co mamy im do przekazania, to warto mieć taki szeroki kontekst, który pozwala przyjrzeć się tematowi z dystansu, zastanowić się w ogóle, czym ta walka z dezinformacją jest. Dlatego, że abyśmy to ten fragment tegorocznego tematu e-twinning wzięli sobie na warsztat, czyli edukacja medialna jest niejako takim efektem tej walki z dezinformacją, albo właściwie jedną z form walki z dezinformacją, więc zastanówmy się w ogóle, z czym tak naprawdę walczymy. Na czym polega ta informacyjna wojna, w którą w jakiś sposób jesteśmy uwikłani? I zastanowimy się też, to będą już Państwa wnioski, czy rzeczywiście możemy tutaj mówić o, czy możemy się taką militarną metaforę wykorzystywać i jaka jest nasza w tym rola, czyli rola edukatorów. Ja dzisiaj trochę z takich dwóch pozycji będę do Państwa opowiadał na temat dezinformacji. Z jednej strony z perspektywy przedstawiciela pierwszej w Polsce organizacji fact-checkingowej, czyli takiej, która profesjonalnie na co dzień zajmuje się weryfikowaniem informacji w internecie. Gorąco Państwa już teraz zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej demagog.org.pl. Natomiast mam też doświadczenie w edukacji przez nie tak długi czas, jakbym sobie życzył, ale miałem okazję pracować w szkole. Tam przez 3-4 lata pracowałem z uczniami, więc trochę dzisiaj też z tej perspektywy edukator. Ten temat, który Państwu dzisiaj proponuję, kto korzysta na niewiedzy o wartości bezwartościowych informacji, jest takim tematem troszkę prowokacyjnym, no bo wszyscy bylibyśmy pewnie w stanie śmiało przyznać, założyć, że informacja bardzo często to jest coś takiego, co ma ogromną wartość. No wyobraźmy sobie na przykład jakąś sytuację, w której dowiadujemy się, że jakaś spółka na przykład podjęła jakieś nietrafne działania i z tą wiedzą na przykład jesteśmy w stanie podejmować dużo bardziej racjonalne i w efekcie bardziej opłacalne decyzje dotyczące na przykład wycofania jakichś pieniędzy naszych z giełdy, jakichś tam inwestycji. Więc informacja ma często bardzo dużą wartość, ale w przypadku informacji, które nazwalibyśmy fake newsami, bardzo potocznie, możemy mówić, że to są informacje w sumie bezwartościowe, prawda? No bo to nie są informacje, które rzetelnie oddają rzeczywistość, które informują nas o tym, jaki świat jest, tylko często wprowadzają nas w błąd. No ale coś, co może być informacją bezwartościową dla nas jako odbiorców, wcale nie musi być informacją bezwartościową dla twórcy tej informacji, czyli osoby, która ma jakiś konkretny motyw sprawiający, że ta fałszywa informacja w obiegu się pojawia. Więc chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli, właśnie zrobili krok wstecz. Nie, na chwilę przestali myśleć o tym, że za chwilkę będziemy prowadzić zajęcia z dzieciakami, że będziemy chcieli jakoś przełożyć tę wiedzę na naszą praktykę, a dzisiaj podejdźmy do tematu z takiej perspektywy zaciekawienia. Czym w ogóle ta dezinformacja jest, w jakim jej miejscu jesteśmy, z jakimi problemami się mierzymy, No i mam nadzieję, że trochę takich inspiracji Państwu podsunę do dalszych indywidualnych poszukiwań. Zaczniemy od tego, dlaczego zjawisko fake news w ogóle stało się popularne. Dlaczego te słowa, to wyrażenie jest terminem, który jest niezwykle modny w ostatnich latach. Co sprawiło, że na ten temat mówimy teraz? Co sprawiło, że tematem w programie eTwinning jest właśnie edukacja medialna, walka z dezinformacją? Dlaczego Unii Europejskiej tak bardzo zależy na tym, aby temat był podejmowany przez uczniów w szkołach w całej Europie? Dalej, kto i w jakim celu wprowadza do obiegu fałszywe informacje? Ja jestem przekonany, że Państwo tutaj z biegu podaliby kilka świetnych przykładów tego, kto i w jakim celu takie informacje wprowadza do obiegu. Usystematyzujemy sobie to i ja pozwolę sobie jeszcze podać kilka przykładów, które zilustrują nam ten stan, z którym mamy do czynienia. No i w końcu, jak budować odporność na dezinformację? Na samym początku, kiedy w ogóle rozmawiamy o fake newsach, dezinformacji, kwestiach związanych z komunikowaniem, musimy zadać sobie to podstawowe pytanie, w jaki sposób się komunikujemy. Mamy zdjęcie młodego chłopaka obejmującego telewizor. To jest postać, która odzwierciedla stary model tego, w jaki sposób informacje odbieramy. No właśnie, w jaki sposób informacje odbieramy, bo tak naprawdę w tym starym modelu, jako ostateczni użytkownicy, byliśmy wyłącznie odbiorcami informacji. To jest niezwykle istotne, dlatego że w ramach redakcji stacji telewizyjnych, stacji rozgłośni radiowych, redakcji różnych tygodników, czasopism i tak dalej, cała redakcja, zespół edytorów, redaktorów, czyli coś, co w języku angielskim nazwalibyśmy gatekeeperami, czyli takimi strażnikami, osobami filtrującymi informacje, mieliśmy właśnie całe grono osób, które decydowało o tym, jakie treści ostatecznie do nas dotrą. No oczywiście zdają Państwo sobie sprawę, sięgając po różne tytuły prasowe również teraz, że nie zawsze ta funkcja gatekeepera, czyli tej osoby, która ma zadbać o jakość informacji, która do nas dociera, działa bardzo dobrze. Czasami nawet jest tak, że dana redakcja ma jakąś konkretną linię redakcyjną, światopogląd, który stara się prezentować swoim czytelnikom. No i nie zawsze w związku z tym ta informacja będzie tak jakościowa, jakbyśmy chcieli, tak zgodna ze standardem dziennikarskim, jakbyśmy chcieli, prawda, jako odbiorcy. Natomiast mieliśmy przynajmniej ten moment, w którym treść szła przez sito, jedno, drugie, trzecie redakcyjne, które pozwoliło odłożyć na bok te treści, które z jakichś względów nie są wartościowe. No i teraz czym różni się to, co znamy, co Państwo znają, co ja znam jeszcze sprzed kilku lat? No moje pierwsze doświadczenia z mediami społecznościowymi to, jeśli nie pamięć nie myli, rok 2010 i wtedy moja rok młodsza siostra pokazywała mi, o co chodzi z Facebookiem. Trochę zabawne, bo dzisiaj z tej perspektywy czasu osobami, które gdzieś tam szkolimy z korzystania z mediów społecznościowych są przykładowo seniorzy, ja sam mam takie doświadczenia szkoleń seniorów, ale jak sięgnę pamięcią wstecz, to ja sam potrzebowałem takiego wsparcia ze strony mojej młodszej siostry. Wbrew pozorom ta rzeczywistość dziś wydaje się nam super naturalna, ale tak naprawdę jesteśmy sobie szybko, łatwo w stanie przypomnieć to, co było przedtem. No czyli mamy tego odbiorcę.
Mamy odbiorcę i co później się dzieje z tą informacją? Dlaczego i w jaki sposób pojawiają się fake newsy? O tym za chwilę.
Pogotowie radiowe.
A teraz o tym, jak współcześnie wygląda proces informowania, ale i przy okazji od razu dezinformacji skierowanej do nas odbiorców. O tym Patryk Zakrzewski ze Stowarzyszenia Demagog.
Mamy osobę, tutaj zilustrowaną tą nastolatką, czyli odbiorcę, który jednocześnie staje się nadawcą. Smartfon, laptop, tablet, inne urządzenia podłączone stale do sieci pozwalają nam nie tylko już odbierać informacje od różnych nadawców mediów tradycyjnych, ale również dalej te informacje udostępniać. My sami nie musimy tworzyć jakiejś informacji, żeby być niejako jej nadawcą, albo powiedzielibyśmy może bardziej precyzyjnie, osobą, która dalej ją udostępnia, replikuje. Czyli mamy osobę, każda z nas jest osobą, która ma możliwość udostępnienia informacji dalej. No w praktyce wygląda to właśnie tak, że otrzymujemy jakąś informację, no i przekazujemy ją dalej. Proszę się zastanowić przez chwilę, podejrzewam, że w ciągu minionych kilku dni większość z Państwa, tak zakładam, jakąś informację przekazała dalej. Bez względu na to, czy była to informacja przekazana w mediach społecznościowych, czy za pośrednictwem na przykład telefonu, bądź w rozmowie z kimś bliskim. Te informacje przekazujemy sobie bardzo często. No niestety, biorąc pod uwagę właśnie to, że części tego świata informacyjnego mamy do czynienia z informacjami fałszywymi, bądź w jakiś sposób zmanipulowanymi, no pechowo jesteśmy też w związku z tym bardziej podatni na to, żeby te informacje dalej przekazywać. Tutaj oczywiście całość tego zjawiska jeszcze wzmacnia w ogóle konstrukcja mediów społecznościowych, które sprawiają, że jesteśmy raczej otoczeni treściami, które no, wyzwalają w nas chęć reagowania. Czyli z jednej strony mogą to być takie treści, które są zgodne z naszym światopoglądem, które z przyjemnością będziemy udostępniać dalej, niejako podkreślając, że to kolejny dowód na to, że mamy rację w jakimś tam temacie, a z drugiej strony też będziemy reagować na te treści, które silnie polaryzują z naszym światopoglądem, czyli stoją w sprzeczności z tym, co myślimy i w związku z tym chcemy w jakiś sposób zademonstrować swój sprzeciw. To również może być na przykład udostępnienie z jakimś odpowiednim komentarzem albo jakaś forma reakcji w postaci na przykład tej złej buźki, którą znamy z Facebooka, czy innych rodzajów reakcji z innych mediów społecznościowych. Stajemy się jednocześnie nadawcą. To niestety sprawia, że jako odbiorcy mamy dużo większą odpowiedzialność, dlatego że w momencie, kiedy sami odbieramy informacje, pół biedy. W najgorszym wypadku będziemy kształtować swoje wybory na podstawie nieprawdziwych informacji. Ale jeżeli udostępniamy te informacje dalej, to powinniśmy być świadomi, że przyczyniamy się również do dystrybucji informacji fałszywych. Tutaj się pojawia ten moment, kiedy wchodzi nasza indywidualna odpowiedzialność. I myślę, że to jest ten pierwszy punkt, na który warto zwracać uwagę uczniom i niejako przejść do tej sfery wartości i na niej budować właśnie takie przeświadczenie o tym, że jesteśmy odpowiedzialni jako konsumenci informacji za przekazywanie tylko tych prawdziwych. Ale tutaj ważna uwaga. Ja przez długi czas myślałem sobie właśnie o tym temacie edukacji medialnej, którą też od kilku lat w ramach Akademii Fact Checkingu popularyzujemy, promujemy, ale przyszła mi do głowy taka metafora, która mam nadzieję dla Państwa też będzie jasna i przekonująca. Bo proszę sobie pomyśleć o tym, jak wygląda debata na temat walki z przewidywanymi skutkami katastrofy klimatycznej, ze zmianami klimatycznymi. Jaka jest narracja, która dociera do nas wszystkich, przede wszystkim do Państwa edukatorów, że edukacja jest najważniejsza, że jeżeli będziemy edukować, jeżeli będziemy prowadzić lekcje, które dotyczą właśnie zmian klimatu, jeżeli będziemy popularyzować naukę, to istnieje duża szansa, że uczniowie, z którymi pracujemy, kolejne pokolenie, będzie na tyle świadome, że będzie podejmowało decyzje, które nas od tej póki co nieuchronnej katastrofy klimatycznej gdzieś tam dzielą. Czyli będziemy mieli większe szanse na to, aby te negatywne zjawiska przezwyciężyć. Przenosząc jakby nasze spojrzenie na indywiduum, na jednostkę, sprawiamy, że czasami zapominamy o tym kontekście systemowym. I na kontekst systemowy chciałbym Państwu teraz zwrócić uwagę. W takim wariancie jednostkowej odpowiedzialności powinniśmy wziąć pod uwagę również to, że nie tylko o edukację chodzi, ale myślę, że ta metafora, śmiało możemy ją przełożyć również na kontekst informacji. Dlaczego? No bo wyobraź, spotykamy się podczas takich okazji jak ta dzisiejsza. No i ja tutaj Państwa oczywiście będę zachęcać do tego, aby wraz ze swoimi uczniami rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, a wśród tych umiejętności przede wszystkim kwestie weryfikowania informacji. Kolejni prelegenci będą Państwa zachęcać do skutecznego wyszukiwania informacji i prawdopodobnie również do przekazywania tych kompetencji swoim uczniom. Ale postawienie tego problemu w tej perspektywie, po pierwsze, sprawia, że Państwo na swoich barkach mają ogromny ciężar. Już samo to sformułowanie walki z dezinformacją jest takie dosyć budujące jakieś napięcie, prawda? Sprawiające, że znowu musimy z czymś walczyć, nie możemy odetchnąć, znowu jesteśmy na jakimś froncie, który wymaga od nas, edukatorów, nauczycieli, kolejnego wysiłku.
A ten wysiłek oczywiście spada chociażby na barki odpowiedzialnych za to, w jaki sposób także tym najmłodszym, czyli uczniom i naszym dzieciom, prezentujemy treści zawarte w internecie i aby tak naprawdę to prezentowanie treści nadzorować dzięki również nowoczesnym aplikacjom i o tym będziemy mówić już w kolejnych programach, czyli narzędziom elektronicznym wspomagającym tak naprawdę nas dorosłych, nauczycieli, wychowawców i rodziców w tym procesie, aby dzieci nie były zalewane fake newsami. Ale kto może jeszcze pomóc nam, między innymi także poprzez kwestie związane z prawem, w tym, abyśmy nie byli zasypywani właśnie taką dezinformacją?
kto jest tą fabryką, którą tutaj moglibyśmy zobowiązać do pewnej zmiany zachowania, tak aby te proporcje odpowiedzialności właściwie rozmieścić. Przede wszystkim prawodawcy, czyli po lewej stronie mają Państwo podgląd na nasz parlament, ale również na budynki instytucji unijnych, które również podejmują działania w zakresie regulacji prawnej. I ta regulacja prawna jest niezwykle istotnym tematem w tej chwili. Unia Europejska po kilku latach takiego podejścia samoregulacyjnego, czyli zachęcania różnych podmiotów, na przykład platform społecznościowych, do wdrażania własnych rozwiązań, zrozumiała, że ta samoregulacja jest nieskuteczna, że platformy mają zbyt duży interes ekonomiczny, żeby skutecznie walczyć z dezinformacją. W związku z czym Unia Europejska, Komisja Europejska we współpracy z parlamentem, państwami członkowskimi podejmuje konkretne działania mające na celu regulację tego obszaru fałszywych informacji, ale nie tylko. Patrzą na ten problem zdecydowanie szerzej. Czyli mamy prawodawców jako te podmioty, które również możemy pociągać do odpowiedzialności. Z drugiej strony platformy społecznościowe, wyszukiwarki internetowe, czyli ci wielcy giganci, których Państwo doskonale znają ze swojej codziennej praktyki korzystania z sieci, którzy również w ostatnich latach podejmują różne działania mające na celu wyeliminowanie czy może ograniczenie treści fałszywych na ich łamach. No tutaj mamy pewne działania podejmowane przez platformę, między innymi przez Facebooka, który na przykład od półtora już roku współpracuje między innymi z nami, z Demagogiem w Polsce, dzięki czemu Państwo jako użytkownicy mogą czasem zobaczyć, że niektóre treści są oznaczone jako fałszywe. Nasz efekt naszej współpracy właśnie, oczywiście nie jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkiego, natomiast jest to jakaś próba odpowiedzi dużych gigantów właśnie na ten problem, z jakim się mierzymy. Czyli proszę pamiętać o tych proporcjach, że tak jak w przypadku walki ze zmianami klimatycznymi, również pomimo tego, że szczerze do tego zachęcam, edukacja nie jest jedynym rozwiązaniem. Musimy patrzeć na problem szerzej. Mamy tych dużych gigantów, prawda? Między innymi wyszukiwarkę Google, Facebooka. To są takie instytucje już teraz, ale takie narzędzia, które początkowo miały służyć prostym celom. W przypadku Google'a użytkownicy tacy jak my mieli wpisywać pewne treści, pewne słowa kluczowe i uzyskiwać rezultaty nas interesujące, prawda? W postaci wyszukiwań, różnych wyszukiwań, artykułów i tak dalej w internecie. W przypadku Facebooka łączenie pewnych grup osób, początkowo w ramach jednego uniwersytetu, później w ramach sieci amerykańskich uniwersytetów, aż w końcu społeczności na całym świecie. Początkowo intencje stojące za tymi dwiema organizacjami były całkiem w porządku. Miały na celu odpowiedź gdzieś tam na potrzeby użytkowników. Tutaj może ta etyka za Facebookiem była nieco mniejsza już od samego początku, natomiast gdzieś tam ten model początkowo nie zakładał jakichś wielkich dochodów z reklam. A jeżeli tak, to z takiej reklamy tradycyjnej. No ale co się wkrótce okazało? Okazało się, że użytkownicy, których z roku na rok przyrastało coraz więcej, zostawiali na serwerach tych dwóch portali coraz więcej danych. I te dane początkowo tak sobie leżały. Natomiast z biegiem czasu okazało się, że te dane mają ogromną wartość dla osób, które chcą jak najprecyzyjniej trafiać do swoich grup docelowych w ramach reklamy. I właśnie tę nadwyżkę, Szoszana Zubow, nadwyżkę tych danych nazywa właśnie taką nadwyżką danych, która doprowadziła do rozwinięcia się takiego modelu kapitalizmu, który możemy nazywać kapitalizmem inwigilacji. Dlaczego? Dlatego, że z perspektywy tych dużych podmiotów bardzo wartościowe okazało się gromadzenie jak największej liczby danych o użytkownikach. Ta liczba danych początkowo służyła do tego, żeby adresować nam jak najbardziej precyzyjną reklamę. Ale jak się bardzo szybko okazało, z tych narzędzi można było korzystać po to, aby docierać do nas z przekazem nie tylko komercyjnym, ale również politycznym. I tutaj właśnie pojawiają się na naszej planszy, na naszej mapie tematów fałszywe informacje. No tutaj, drodzy Państwo, mamy króciutki podgląd na to, jakie informacje między innymi Facebook o nas zbiera. Państwo mogą przy każdej reklamie kliknąć opcję, dlaczego widzę tę reklamę i dowiedzieć się, dlaczego ona akurat trafiła do Państwa, na podstawie jakich danych. Ale co jest ciekawe, to to, że te organizacje, te instytucje, one nie tylko gromadzą dane na temat tego, co publikujemy, ale przede wszystkim o tym, jak publikujemy, jak korzystamy z mediów społecznościowych. Czy robimy to szybko, czy reagujemy impulsywnie, Czy mamy skłonność do komentowania, czy na przykład bardziej do lektury, ale pozostawiania danych treści bez komentarza? Czy jesteśmy skłonni udostępniać? Jak często zaglądamy do mediów społecznościowych? I te wszystkie informacje, jakie zdjęcia profilowe publikujemy na naszych profilach, te wszystkie informacje o nas są następnie niejako tłumaczone na profile osobowe, które odpowiadają różnym klasyfikacjom psychologicznym. No i na tej podstawie nasz profil psychologiczny jest gdzieś tam zmontowany. No i dzięki temu reklamodawcy mogą precyzyjniej do nas trafiać z reklamą. Co więcej, mogą jeszcze trafiać z tą reklamą precyzyjnie nie tylko pod względem tego, jakim typem osobowości jesteśmy, ale również jaki mamy nastrój w danym momencie. Również na podstawie różnych danych, które media społecznościowe o nas gromadzą, taka informacja jest możliwa do wygenerowania.
I oczywiście czasami warto sobie to wszystko uświadomić, także warto oczywiście sięgać do głosów ekspertów, chociażby ze Stowarzyszenia Demagog, Patryk Zakrzewski razem z nami, ale także wszystkich innych, którzy zajmują się edukacją medialną, a to przecież zupełnie nowy kierunek, o którym także tutaj w audycji Pogotowie Radiowe w każdą środę mówimy.